Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie Państwa pozdrawiam i witam. Pisał poeta tęskniący za wiosną. Nim przyjdzie wiosna, nim miną mrozy, w ciszy kolebce nade mną sosna, nade mną brzoza witkami szepcze. Szepce i śpiewa niby skrzypcowa melodia cicha. Melodia nowa, której nie słychać, która dojrzewa. Tak się zapadam, jak w śniegu puchy. I tylko duchem słucham i badam, badam i słucham. Czy noc nadchodzi, czy świt się rodzi, czy rzeczywiście. I tylko przez sen wyciągam ręce, to mnie nie budzi. Nie chcę nic więcej, bo wiem, że jestem w nieskończoności, w morzu miłości do ludzi. Mówiłem tydzień temu o kryzysie. Dzisiaj będę kontynuował tę tematykę. Przypomnę, co mówił na temat kryzysu profesor medycyny Julian Aleksandrowicz. My ciągle jesteśmy jeszcze w apogeum kryzysu etycznego, z którego musimy wyjść jak najszybciej, bo inaczej zginiemy. W czym widzę oznaki kryzysu? W lekceważeniu przez nas zdrowia własnego, życia drugiego człowieka, życia przyszłych pokoleń. W tym, że wyniszczamy świat dookoła siebie. To właśnie pochodną kryzysu etycznego jest kryzys ekologiczny. Działa tu sprzężenie zwrotne. Wyniszczając świat, z którego żyjemy, niszczymy siebie. Podcinamy gałąź, na której siedzimy. Dotykamy tu fundamentalnych problemów kultury i ostatecznych celów człowieka, postawionych przez Kanta pytań metafizycznych. Co mogę wiedzieć? Etycznych. Co powinienem czynić? Religijnych. Na co wolno mi żywić nadzieję? I antropologicznych. Kim jest człowiek? Chodzi tu o los człowieka, o jego relacje ze środowiskiem, o źródła humanizmu, ocalenie dobra, los prawdy, zagrożenie ludzkości globalnym kryzysem. Należy zastanowić się nad kondycją człowieka, narodu, państwa, świata w warunkach ciągłej, obłędnej zmienności i postulatu ludzkiej natury, mianowicie potrzeby stałości, fundamentu. Fundamentu, który powinien być remedium na zmiany, rewizji stylu życia, samokontroli potrzeb i zachowań, a także przekonania co do możliwości kontroli warunków i przebiegu wydarzeń oraz skuteczności podejmowanych działań. Próbuje się wymawiać ludziom, że każda zmiana jest postępem, na przykład w nauce, której odkrycia były i mogą być wykorzystywane przeciw ludzkości, jak broń masowej zagłady, chemizacja rolnictwa czy inżynieria genetyczna. Dlatego też miarą postępu ludzkości nie są zdobycze technologii, ale raczej stopień wrażliwości moralnej, mówił Jan Paweł II w książce Stworzeni do miłości, rozmowy z młodymi. Być zatem w łasce, to znaczy posiadać wiarę w moc, która jest boskiego pochodzenia i która kieruje nas ku prawości. Życie moralne, miłość i pokój ku chwale majestatu Boga czyni je szczęśliwym. Rozciąga bowiem poczucie braterstwa na całe stworzenie i podnosi byty do tego, co ludzkie. Badania amerykańskie i europejskie dowodzą konsekwentnie, że ludzie wierzący i praktykujący deklarują większe niż niewierzący poczucie szczęścia i zadowolenia z życia oraz wykazują nieco mniejsze zachorowania na depresję psychiczną. Wiara łagodzi też psychologiczne skutki traumatycznych przeżyć. U osób częściej praktykujących, co najmniej raz w tygodniu, silny stres życiowy powoduje mniejszy w porównaniu z niepraktykującymi spadek woli życia, ogólnego dobrostanu subiektywnego i oceny całego dotychczasowego życia. W grupie niepraktykujących religijnie wskaźnik zagrożenia patologią jest dwukrotnie wyższy niż wśród osób regularnie praktykujących. Cytuję za diagnozą społeczną 2003 Warunki i jakość życia Polaków. Książka została wydana w 2004 roku. Epoka postindustrialna zmierza ku wielkiej odnowie kultury i religii, która, jak to wykazał Max Weber, w pewnych okolicznościach historycznych staje się najpotężniejszą siłą rewolucyjną, bowiem szuka żywych znaczeń w najgłębszych warstwach bytu, konstytuuje uniwersalnie ludzką świadomość transcendencji, podmiotowość moralną i ciągłość moralnych znaczeń w ciągłości pokoleń. W aspekcie kulturalnym to doświadczenie religijne stanowi reakcję na przerost władzy. Tu doszliśmy do sensu depozytu norm wiary, bowiem powiedzieć, że Bóg umarł, znaczy tyle, co stwierdzić, że zerwane zostały więzi społeczne i martwe jest społeczeństwo. Jak zauważa filozof, cywilizacja, z której wyparte zostaje sakrum, staje się pusta i dążąc do totalnego wyzwolenia, wyzwala z siebie moce autodestrukcji. Odepchnąć zatem sakrum to odepchnąć granice, które człowieka określają. Wyzwolenie totalne od sensu, który pochodzi z sakrum, oznacza rozpad i zgodę na despotyzm i zniszczenie kultury. Gdy uczestniczymy w dzisiejszych dyskusjach na temat niszczycielskich wyników tzw. sekularyzacji kultury zachodniej, postępującego, jak się wydaje, zaniku naszego dziedzictwa religijnego i smutnego widowiska świata opuszczonego przez Boga, świat, który Boga zapomniał, zapomniał także odróżnienia między dobrem i złem, pozbawił życie ludzkie sensu i opadł w nihilizm. Przyczyną klęsk przeżywanych przez ludzi współczesnych jest zredukowana wizja osoby, rozdział wymiaru duchowego od życia i społeczeństwa, utożsamionego z zespołem relacji społecznych, odmówienie człowiekowi praw wynikających z bycia osobą, podmiotem, samodzielnie podejmującym moralne decyzje, tworzącym społeczny porządek oparty na grupach pośrednich, mianowicie rodzinie, wspólnotach religijnych, kulturalnych, związkowych i samorządowych. Chodzi tu także o ateizm, który, jak uczy przykład komunizmu i faszyzmu, pozbawiając osobę jej fundamentu, prowadzi do systemu społeczno-politycznego, w którym ignorowana jest godność i wolność, której źródłem jest nieskończoność i odpowiedzialność osoby. Osią każdej kultury, zauważał Jan Paweł II, jest postawa człowieka wobec największej tajemnicy Boga. Kultury poszczególnych narodów są w istocie rzeczy różnymi odpowiedziami na pytanie o sens osobistej egzystencji. Gdy to pytanie zostanie uchylone, kultura i życie moralne narodów ulegają rozkładowi. Osoba i społeczeństwo, w którym nie ma ucisku i w którym panuje duch współpracy i solidarności, potrzebują nie tylko dóbr, ale również wartości duchowych i religijnych. Obserwujemy współcześnie niepokojące zjawisko inwersji kultury. Polega ono na wdzieraniu się na bezprecedensową skalę techniki do świata kultury. Zorientowana kiedyś na człowieka, zwróciła się kultura, rozumiana także jako doświadczenie moralne ku narzędziom i środkom. Aż doszło do tego, że w warunkach rosnącej złożoności systemów technicznych wszelkiego rodzaju, wizje przyszłości i strategie działania determinowane są przez rozwój tych systemów i narzędzi. ilość i jakość narzędzi, zwłaszcza w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych, staje się najważniejszym kryterium rozwoju. Zaczyna rozstrzygać o nowoczesności i postępie. Daje już na stałe przewagę materialności nad duchowością człowieka. Łatwo zauważyć, że sytuacja ta wynika z wyczerpania aksjologicznego, spowodowanego odcięciem kultury od źródeł wartości, które tworzyły suwerenne, niepodatne na manipulacje osoby w ramach kulturalnych wspólnot. Powoduje także ona ślepe zaufanie do liczb i technologii, banalizację i spłycenie idei, stan zwątpienia i chaosu. Bowiem nie technika, a system podstawowych wartości i respektowany kodeks etyczny ma decydujące znaczenie dla ustroju społeczno-politycznego, społeczeństwa i państwa. Pogląd ten w przeszłości formułowało wielu myślicieli i historyków kultury. Edmund Burke w rozważaniach o rewolucji we Francji pisał: Nic nie jest bardziej pewne jak to, że nasze obyczaje, nasza cywilizacja i wszelkie pozytywne wartości w naszym europejskim świecie od wieków zależały od dwóch pryncypiów, od religii i idei szlachectwa. Zaś Bronisław Malinowski, antropolog i etnolog, stosując metodę wyjaśniającą fakty, przez ustalenie ich funkcji w integralnym systemie kultury, głosił przekonanie, cytuję, że religia jest rdzeniem cywilizacji, gdyż stanowi oś kulturową i moralną narodu. Podobnie Felix Koneczny był zdania, że tradycja stanowiąca korzenie i siły duchowe jest kością pacierzową cywilizacji i wszelkiego ładu społecznego. Także Fromm utrzymywał, że nie było kultury bez religii w przeszłości i nie może być takiej kultury w przyszłości. Zaś Davidson stwierdza, poprzez większą część dziejów ludzkości, we wszystkich wiekach i na wszystkich stopniach rozwoju społeczeństw, religia stanowiła w kulturze wielką, centralną, jednoczącą siłę. Była strażnikiem tradycji, chroniła prawa moralne, wychowywała i uczyła mądrości. Religia jest kluczem historii. Nie można zrozumieć wewnętrznej formy społeczeństwa, dopóki nie zrozumie się jego historii. Nie można zrozumieć jego osiągnięć kulturalnych, dopóki nie zrozumie się wierzeń religijnych, które tkwią u ich podłoża. We wszystkich stuleciach pierwsze twórcze dzieła danej kultury to rezultat natchnienia religijnego i dążenia ku celom religijnym. Religia jest punktem wyjścia wszystkich wielkich literatur świata, a filozofia jest odgałęzieniem religii i jej dzieckiem. Pełni ona funkcję konserwatywną, twórczą, inspiracyjną i dynamizującą. Ożywia i pobudza energię. Utrzymuje społeczeństwo w jego ustalonym modelu kulturowym. Całkiem słusznie zatem zauważył Mirsa Eliade, że człowiek bez religii nie byłby już człowiekiem. Filozofowie i historycy zgodnie twierdzili, że trudno sobie wyobrazić sam fakt istnienia kultury bez religii, a próba jej zastąpienia przez naukę i jej redukcyjną, niepełną wizję świata i człowieka bez fundamentu podstawowych, ostatecznych wartości, jak wiara i miłość, spowodowała antyhumanistyczne konsekwencje z manipulacją społeczno-polityczną i ludobójstwem włącznie. Kanony religijne, Biblia wraz z przykazaniami, na czele z przykazaniem miłości Boga i bliźniego oraz wartościami ostatecznymi, były źródłem i nośnikiem ładu moralnego oraz głębokiej refleksji nad życiem i śmiercią. Zły użytek z rozumu i ginięcie prawdy jako przewodniczki życiowej powoduje zubożenie dobra w świecie, w którym ginie przyroda i piękno. Prawda, dobro i piękno wraz z cudami moralnymi tworzą kulturę łączącą człowieka ze światem i tworzą poczucie jego wartości. Uczenie mistyki codzienności, widzianej w świetle samego Boga, w miłości i jedności z Nim, jest najlepszą gwarancją przetrwania. Przywrócenie godności i duchowości człowieka oraz kultury zniesienie dystansu między kompetencjami kulturowymi, intelektualnymi i moralnymi jest aktualnie rozpoznawane jako naczelne zadanie filozofii i humanistyki. Jedyną siłą będącą w stanie powstrzymać dewastację świata i społeczeństw będących w stanie rozkładu i kryzysu, przezwyciężyć indyferentyzm i przywrócić poczucie sensu i odpowiedzialności jest religia, łącząca doczesny i wieczny, duchowy i materialny wymiar życia. Ponieważ kryzys człowieka i środowiska jest w istocie kryzysem percepcji, który z kolei jest skutkiem braku stosownej formacji intelektualnej i moralnej człowieka, należy kształtować świadomość zagrożeń, a więc informować tak, by większość ludzi, którzy są jakby na wpół we śnie, a na wpół na jawie i nie zdają sobie sprawy z tego, że to, co uważają za prawdziwe i oczywiste, to iluzje wywołane sugestywnym wpływem mas mediów i otoczenia społecznego, w którym żyją. Wiedza rozpoczyna się w związku z tym od pozbycia się złudzeń, od odzłudzenia. Wiedza oznacza przebicie od powierzchniowej warstwy do korzeni, skupienie się na naturze rzeczywistości, harmonii i ładzie w kosmosie, a tym samym do przyczyn widzących rzeczywistość w jej całokształcie. Wiedza nie oznacza tego, że jest się w posiadaniu prawdy, lecz że przenika się pod powierzchnią i dąży krytycznie i aktywnie do coraz większego zbliżenia do prawdy. Prawda uczyni was wolnymi, mówił Chrystus. Uczenie się w warunkach cywilizacji informacyjnej i uczącego się społeczeństwa, w której podstawową funkcję spełnia wykształcenie i wiedza, jest sprawą przetrwania. Wobec alternatywy ucz się lub giń stoją dzisiaj wszystkie społeczeństwa. Nauczanie, wiedza, kultura, tożsamość, prostota i godność, przezwyciężenie upadku i rozkładu moralnego społeczeństwa, dezorientacji, rozdźwięku między działaniem i odczuwaniem, to drogi wyjścia z kryzysu. Jakość oświaty, szkoły i nauczycieli zadecyduje o tym, czy Polacy dadzą sobie radę z problemami nowoczesności. Inwestycje oświatowe, tworzące potencjał rozwoju tkwiący w ludziach, ich zdolnościach, kompetencjach kulturowych i profesjonalnych, poczucie godności i odpowiedzialności oraz twórcza wyobraźnia i intuicja są najważniejsze. Decydują one na długich dystansach o równowadze adaptacyjnej, reaktywnej, jak i antycypacyjnej, a więc rozwojowej, wybiegającej w przyszłość. Zapewnienie kształceniu oraz kulturze odpowiedniej rangi także w budżecie, kształcenie ogólne w skali masowej, wykorzystanie zasobów wyspecjalizowanego talentu, opanowanie języka jako pojęciowego aparatu analitycznego, komunikacyjnego, perswazyjnego, rozumienia rzeczywistości i jej intelektualizacji oraz warunku ciągłego doskonalenia się, jasna wizja przyszłości i renesans wiary, integralna koncepcja człowieka to drogi wyjścia z kraju z zapaści oświatowej i cywilizacyjnej, kryzysu ekologicznego, jak i osiągnięcia sukcesu. Znakiem czasu. i znakiem kryzysu jest choroba środowiskowa. Ilustracją skutków przewlekłego zagrożenia ekologicznego, powodowanego zmianą warunków, ich niestabilnością, która zakłóca adaptację do nich i homeostazę organizmów, jest zdaniem fizjologów i lekarzy choroba środowiskowa. Zatrucie środowiska, poza oczywiście ostrymi katastrofami ekologicznymi, oddziałuje negatywnie na poziomie wewnątrzkomórkowym, delikatnie, chronicznie, ale systematycznie, uruchamiając proces destrukcji w poszczególnych organach. To przewlekłe, toksyczne oddziaływanie środowiska tworzy biologiczne zagrożenie całej populacji, a nawet groźbę jej unicestwienia. Z badań ekologicznych zagrożeń zdrowia mieszkańców Krakowa, przeprowadzonych przez tamtejsze środowisko lekarskie, których wyniki przedstawił doktor medycyny Stanisław Bielawka wespół z 400 lekarzami, dowiadujemy się, że choroba środowiskowa jest wynikiem w znacznym stopniu synergizmu, addycji i kumulacji, a przede wszystkim stałej zmienności pulsującego swoją złożoną toksycznością środowiska. Jest ono źródłem niezliczonej ilości bodźców, jakie nieprzerwanie godzą w żywy organizm. Wynikiem tego jest długotrwałe przeciążenie fizjologiczne, gdyż ustrój zmuszony jest do reagowania na nie taką samą ilością odpowiedzi. To z kolei staje się przyczyną zaburzeń homeostazy ustrojowej. W chorobie środowiskowej można wyróżnić trzy okresy. Pierwszy to rozstrój regulacji wewnątrz systemów metabolicznego, genetycznego, immunologicznego, regeneracyjnego, neurohormonalnego i naczyniowo-ruchowego i ich wzajemnych powiązań, któremu towarzyszą nietypowe skargi i objawy kliniczne. Należą do nich ogólne, trwałe zmęczenie, senność dzienna i nocna bezsenność, trudności w skupieniu się, chwilowe zasłabnięcia, zawroty i bóle głowy oraz stany lękowe. Drugi to pogłębiony rozstrój systemowy z zaburzeniami korelacji z ośrodkami hierarchicznie nadrzędnymi, prowadzący do dalszych dysfunkcji i degradacji zdrowia, z przewlekle postępującymi procesami patologicznymi, zmianami zwyrodnieniowymi lub zanikowo-destrukcyjnymi. Trzeci etap to poważniejsze uszkodzenia i niewydolności różnych narządów z szeregiem powikłań, których przyczyną są pogłębione dysfunkcje i niedofunkcje regulacji systemowych, a także zaburzenia regulacji ośrodków wyższego rzędu. Lekarze praktycy obserwują negatywne trendy zdrowotne, a mianowicie obniżenie zdrowotności zapowiada zagrożenie przyszłych generacji. Od roku 1988 kilkuset krakowskich lekarzy stwierdza: powszechny upadek sił fizycznych i psychicznych, ogólny spadek odporności wskutek degradacji lizosomów w cytoplazmie białych ciałek krwi zabezpieczających nas przed infekcjami i nowotworami, niekorzystnie zmienioną odczynowość ustrojową, wieloznaczność i nietypowość objawów chorobowych, wydłużenie czasu regeneracji, nieprawidłowy rozwój dzieci i młodzieży, objawy powszechnego starzenia się i skracanie trwania życia. A ponadto znaczne nasilenie się chorób serca i naczyń, chorób nowotworowych, choroby degeneracyjnej układu kostno-stawowego, zwłaszcza kręgosłupa, chorób alergicznych oraz układu oddechowego. W populacyjnych badaniach kompleksowych stwierdzono w tkankach i płynach ustrojowych oraz wydzielinach obecność nadmiaru ekotoksyn, mutacje w komórkach somatycznych, spadek leukocytów o ponad 30% i osłabienie układu immunologicznego. Uzasadnione wobec tych zjawisk są zatem stwierdzenia o dramatycznym stanie zdrowia Polaków, który pozostawiony bez analizy i radykalnych działań oznacza pogodzenie się z nadchodzącą katastrofą, włącznie z poważnymi zmianami kodu genetycznego. Dopiero w 1995 roku rozpoczęło działalność Polskie Towarzystwo Medycyny Środowiskowej z siedzibą w Instytucie Medycyny Pracy Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, którego celem jest, po pierwsze, podnoszenie poziomu fachowego członków towarzystwa w zakresie teorii i praktyki określania środowiskowych zagrożeń zdrowia, zdeterminowanych czynnikami biologicznymi, fizycznymi i chemicznymi oraz przeciwdziałania tym zagrożeniom i leczenia ich szkodliwych skutków zdrowotnych. Po drugie, upowszechnienie zdobyczy naukowych w zakresie medycyny środowiskowej. Po trzecie, współpraca z instytucjami i towarzystwami naukowymi w kraju i za granicą. W roku 2000 rozpoczęła także działalność Śląska Liga Walki z Rakiem, której celem jest eliminacja groźnych środowiskowych czynników ryzyka, złego stylu życia itp. W tym miejscu warto przytoczyć także wyniki badań nad psychologicznymi reakcjami ludzi w sytuacji ekologicznego zagrożenia, przeprowadzonych w ramach Seminarium Psychologii Przemysłowej i Środowiskowej profesora Adama Bielis w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Wyodrębniono takie oto typy reakcji na informacje dotyczące stanu zagrożenia środowiska i zdrowia. Negowanie i odrzucanie informacji, lekceważenie danych będących wynikiem działania obronnych mechanizmów, nieprzyjmowanie żadnej informacji o stanie zagrożenia. Dalej, reakcje lękowo-agresywne wywołane poczuciem frustracji z powodu aktualnej lub potencjalnej deprywacji potrzeb biologicznych, ekonomiczno-bytowych oraz psychicznych do szoku włącznie. Wreszcie obniżenie nastroju oraz złe samopoczucie związane z obawami zatrucia wód, gleb, łąk, bydła itd. Informacje o stanie środowiska uświadamiają ludziom negatywne skutki jego zniszczenia i zatrucia. Powodują one stan niepewności co do przyszłości, są zatem czynnikiem stresogennym, mogącym wywołać dezorganizację procesów myślowych czy stany frustracyjne, połączone z reakcjami lękowo-agresywnymi. Kwestionowanie tych informacji osłabia wprawdzie reakcję frustracyjną, ale jednocześnie powoduje poczucie niepewności zdarzeń, które niesie destrukcja biosfery. Konsekwencje treści informacji ekologicznej mają aspekt zarówno przyrodniczy, jak i psychospołeczny i dotyczą tym samym istotnych aspektów egzystencji człowieka, włącznie z zachwianiem poczucia kontroli wewnętrznej i wpływu na przebieg zdarzeń. Poczucie bezradności i bezskuteczności działań w sytuacji kryzysu środowiska prowadzi do alienacji ze środowiska przyrodniczego, poczucia bezsensu działań, a także tak groźnego w swych konsekwencjach stanu, jak utrata poczucia sensu życia. Wątek skutków informacji ekologicznej wprowadzono tu dlatego, że stanowić ona może i powinna racje psychologiczne w strategii ochrony środowiska wpływać na zmianę perspektywy jego widzenia i wartościowania i dostarczać argumentacji dotyczącej relacji człowiek-środowisko, rozwijającej emocje i intuicje co do ich wagi i skłaniać do proekologicznych postaw i działań. Dziękuję Państwu za uwagę. Szczęść Boże. Do usłyszenia.